W dzisiejszej strefie popkultury przenosimy się do magicznego lasu.
Bobrowego lasu.
Bobrowego lasu, tak. Jest z nami na linii Przemysław Barczak, autor Kangurek K.O.P. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
I będziemy rozmawiać o legendarnej polskiej grze sprzed prawie 20 lat. Chodzi o platformówkę Kangurek K.O. Najpierw po prostu Kangurek K.O., później runda druga, jeszcze była Tajemnica Wulkanu, a w opracowaniu jest najnowsza odsłona serii. Platformówka, która urzekała nas. Właśnie jak zaczęła się twoja przygoda z naszym głównym bohaterem, czyli K.O., żółtym kangurkiem wyposażonym w rękawice bokserskie, tam później jeszcze doszły do zestawu wypasione trampki. Były te czasy młodości, jakiś tam pierwszych gierek na komputerze z procesorem Pentium?
Tak, tak. Znaczy generalnie wszystko zaczęło się chyba właśnie od tej pierwszej części, która była taka dosyć mało przystępna. To była w sumie dosyć trudna gra. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam dokładnie skąd tą grę miałem, ale no pamiętam, że na pewno starszy brat musiał mi dużo pomagać, żeby faktycznie gdzieś tam w tej grze zajść. Także no generalnie nie byłem na początku zbyt zakochany w tej grze, muszę przyznać szczerze. Wolałem jakieś takie prostsze gierki, ale gdzieś tam z pomocą brata, powiedzmy, udawało się gdzieś przejść do kolejnych bossów, kolejnych poziomów, ale nie pamiętam, żeby mi się udało w ogóle ją ukończyć jako taki młody gracz.
No ja swoją przygodę z Kangurkiem K.O. zacząłem od drugiej części. W pierwszą nigdy nie udało mi się zagrać i no wtedy to była wymagająca gra, naprawdę. Już dwójka, tak dla, nie wiem ile ja miałem wtedy, z 7 lat może, to wtedy ta dwójka była strasznie wymagająca. I odświeżyłem ją sobie ostatnio i no, to aż tak źle nie jest.
To jeszcze ja się podzielę swoją historią. U mnie K.O. na płycie znalazł się kiedy miałem tam 6-7 lat i była to płyta bez jakiejś ładnej grafiki, tylko było na niej napisane grubym flamastrem Kangurek K.O. i obok był kot, więc pewnie się domyślacie, jaki to sposób na pozyskiwanie gier gdzieś tam kupionych na bazarze. I pamiętam, że ten pierwszy K.O., gdzie głównym zadaniem było pokonywanie kolejnych platform, mieliśmy na to różne patenty, był taki troszkę toporny. Ta gra niespecjalnie wybaczała różne błędy, te opóźnienia w ruchu, tak zwana responsywność postaci nie urzekała i bardzo łatwo było można zginąć jako K.O., wpaść gdzieś do lawy. Wystarczył jeden nieroztropny skok czy krok i już zaczynało się chyba od początku level, bo takie punkty zapisu zostały wprowadzone dopiero później.
Kiedyś to się robiło trudne gry.
Tak. Tak. Właśnie, jak oceniasz trudność tych pierwszych produkcji? Tej pierwszej w zasadzie.
Ta pierwsza jeszcze chyba wyszła wtedy w czasach, kiedy nie robiono tych gier zbyt długich, tylko robili je trudne, tak żeby właśnie sztucznie, powiedzmy, wydłużyć jej żywotność, żeby to nie było tak, że dziecko sobie weźmie grę i powiedzmy w dwie noce ją skończy, tylko faktycznie gry były robione w ten sposób, żeby jednak tam sobie troszeczkę poumierać, żeby ten czas wydłużyć. Także powiem szczerze, że na dzisiejsze standardy nawet sterowanie jest dosyć archaiczne, więc chociażby to jest dosyć sporym problemem. Nie ma też żadnych poradników, nikt nie tłumaczy tak naprawdę, jak pokonać jakichś konkretnych przeciwników, także myślę, że jak ktoś zupełnie na ślepo w to wchodzi, to może być dosyć, nawet bardzo wymagająca gra.
I tam fabuły też chyba nie było za wiele, tam trzeba się było trochę domyślać.
Był chyba tylko jeden filmik wprowadzający.
Był jeden filmik wprowadzający, na którym K.O., z tego co pamiętam, goni jakiegoś motylka, no i wtedy zły hunter go po prostu porywa i jego całą rodzinę. Potem jest scena, w której siedzi w klatce i z jakiegoś powodu w rogu są rękawice bokserskie i tak się właściwie zaczyna cała gra.
Jakiś bossman zapomniał po ostatnim pojedynku, ale do bossmana jeszcze przejdziemy, bo on tam w drugiej części pełnił istotną rolę, natomiast sama gra była całkiem rozbudowana, aż 50 poziomów i z K.O. przemierzaliśmy zarówno lewitujące platformy, gdzieś zawieszone w Królestwie Ptaków, ale też Arktykę, tropiki, no i K.O. był w kosmosie, a niekiedy przy poziomach specjalnych dostawał nietypowe wyposażenie. Pamiętasz, co to było?
Wyposażenie? Mówimy cały czas o pierwszej części, tak? Mhm. Z tego, co wiem, to tam można było rzucać swoją rękawicą.
Bardziej myślę o takich metodach podróżowania, przemieszczania się po poziomach. Mieliśmy snowboardowe poziomy, lotnie.
Tak, tak, tak. Była motorówka.
Takie wyścigi w zasadzie. Czy to z czasem, czy to z jakimś przeciwnikiem, który nas goni.
Mnie się zawsze podobało w Kangurku Kao, tylko akurat tutaj trochę już do drugiej części się odwołam. To, że tam każdy poziom jakby pokazywał zupełnie inny styl rozgrywki, tak? I trzeba było, wprowadzał nowych przeciwników, rozbudowywał tych, którzy się już pojawili, nowe przeszkody, totalnie wszystko zmieniał etap pod wodą, gdzie było odwrócone sterowanie.
Oj, tak.
To też było strasznie irytujące, bo zawsze odwrócone sterowanie jednak dużo problemów przynosi.
Tak, wodny poziom najgorszy, chciałem tak zaznaczyć.
W każdej grze wodny poziom, tak? I jeszcze w pierwszej części tam nie było takich rzeczy jak bumerangi na przykład, bo w drugiej, z tego co pamiętam,
już
na pewnym
pojawiłem.
Etapie pojawiały się bumerangi.
Tak, zgadza się. W pierwszej, tak jak wspomniałem, była tylko taka samonaprowadzona wyrzucona rękawica po prostu.
Tutaj też, jeśli chodzi o sam zarys rozgrywki, to wydaje mi się, że deweloperzy patrzyli na Raymana, tak? Pod względem głównie grafiki, bo gra Ubisoftu też miała takie różne elementy bajkowe.
Tak, na pewno była spora inspiracja. Też jest w sumie, niektórzy nazywają Kangurka Kao takim polskim Raymanem właśnie.
A właśnie, grałeś w obie gry i widzisz jakieś takie no wręcz chamskie zrzynki z tych propozycji istniejących w Raymanie?
Znaczy generalnie sam zamysł w ogóle rozgrywki jest bardzo podobny. To no, szczerze mówiąc, w tamtych czasach platformówki 3D wydaje mi się, że wszystkie były do siebie dosyć podobne. Szczerze mówiąc, w Raymana grałem już bardzo, bardzo dawno temu. No na pewno nie odświeżałem go sobie tak często jak Kangurka Kao, tym bardziej ostatnio, więc ciężko mi pomyśleć o jakimś konkretnym przykładzie, ale no tak, platformówki 3D to jest taki typ gry, że no na nowo koła nie wymyślisz niestety, także parę rzeczy musi się tam po prostu powtórzyć.
No zasady są jasne. Zbieramy monetki, które później możemy wymienić na dostęp do specjalnego poziomu, albo też inne kryształy w drugiej części Kangurka Kao, no i pokonujemy te wszystkie stworki na naszej drodze, czy to pająki, czy to jakichś zbuntowanych marynarzy. Zdarzały się nawet takie rosiczki chyba, takie,
tak, rosiczka,
które wychodziły z ziemi i pożerały naszego Kao. Trzeba było się przeturlać w momencie, kiedy ta rosiczka atakowała i dopiero ogonem próbować ściąć łodygę.
I też takim elementem łączącym te części są ci bohaterowie, którzy pomagają Kao, tak, którzy mu się odwdzięczają w jakiś sposób. Szczególnie w drugiej części tam są bobry, które się uwalnia.
Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami.
I jest chyba... jest papuga?
Pa, 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 ram, pam, pam! Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała?
Jest pelikan chyba, tak?
Tak, i są żółwie właśnie w tym poziomie wodnym. Tam trzeba uratować żółwie.
Kao! Żeby mnie uwolnić, musisz znaleźć torpedę i zniszczyć nią klatkę.
Ty dość regularnie grywasz w Kangurka, streamujesz go. Jakie są twoje współczesne wrażenia a propos tej gry?
Czy jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, no to tak naprawdę wyszła właśnie niedawno taka odświeżona wersja, powiedzmy, która normalnie działa na nowszych systemach, bo to tam z tymi starymi grami ciężko czasem jest, żeby nie dość, że je dostać, to jeszcze u siebie odpalić. Teraz normalnie jest dostępna na Steam. W ogóle to była taka dosyć spora inicjatywa właśnie fanów Kangurka Kao, zanim w ogóle założyłem swoją stronę. Była taka strona Bring Kao Back i właśnie to ci twórcy wypowiadali się, że właśnie przez tą inicjatywę jakby stwierdzili, że może faktycznie warto by było go przywrócić. Więc szczerze mówiąc, ja myślę, że tak na całkiem spełnia oczekiwania takie, jakie się ma do gier, które po prostu są żyją jakby w naszych wspomnieniach. Myślę, że nic tam się jakoś bardzo źle nie zestarzało, także jeżeli ktoś pamięta tę grę, a jeżeli jeszcze nie grał jako osoba dorosła, powiedzmy, no to ja bardzo zachęcam. Też droga nie jest, także ja szczerze polecam.
Kamera się zestarzała źle, ale nie pamiętam dobrej platformówki 3D, która nie ma zepsutej kamery.
No, Rayman 3D jeszcze ja sobie jakoś radził. A, to teraz mi się przypomniało, co Kao mógł skserować z Raymana. Te bumerangi i miotanie rękawicami w trzeciej części.
Tak, bo warto przypomnieć, że Rayman miał lewitujące ręce, którymi mógł jakby ciskać i one wracały jak bumerang. Czyli
on
tam
też nie miał szyi, był tak zbudowany z takich działających na zasadach magnetyzmu i lewitacji poszczególnych komponentów.
No i omówiliśmy pierwszą i drugą część, potem był taki lekki, ludzie traktują to jako spin-off, niektórzy jako część trzecią, czyli Tajemnica Wulkanu.
Ale zróbmy sobie teraz krótką przerwę i o tej trzeciej części porozmawiamy za kilka minut.
Rozmawiamy o najpopularniejszym polskim kangurze, czyli o kangurku Kao. W dalszym ciągu jest z nami Przemysław Barczak, autor strony Kangurek Kao Pay. Porozmawialiśmy trochę o pierwszej i drugiej części. No to teraz czas na tą trzecią, która jest pomiędzy byciem pełnoprawnym tytułem a spin-offem, przynajmniej tak oceniają to gracze. Kao przenosi się na wyspę z wielkim wulkanem i musi uratować swojego przyjaciela. Tam już będzie mógł rzucać dynamitem. Wygląda jak Indiana Jones.
Bomba.
Tak, wygląda jak Indiana Jones, ma zupełnie inne rękawice i też niektóre elementy rozgrywki się zmieniły. Jak ty oceniasz tę trzecią część?
Design zmienił się dosyć sporo w trzeciej części. Szczerze mówiąc, to nie jest to moja ulubiona gra, mówiąc tak lekko. Gdyby nie to, że bohaterem jest właśnie nasz ulubiony kangur, to szczerze nie wiem, czy bym w tą grę chciał zagrać więcej niż raz. No, coś tam musiało pójść nie tak, lekko mówiąc, ale no, jest kilka ciekawych pomysłów, tak jak wspomniałeś, właśnie ten dynamit, czy latanie jest samolotem jeszcze w tej grze, na samym początku właściwie to jest.
Jest ten etap z motorówką.
Tak,
który jest
etap
straszny.
Z motorówką.
Dlaczego jest straszny?
Jest strasznie trudny, naprawdę.
Tak, ta gra jest właśnie na tyle trudna, że momentami ma się wrażenie, że jest wręcz nie fair i że trochę specjalnie jest utrudniana w pewnych momentach.
Powyżej 10 podejść do tego wyścigu to jest takie minimum. To strasznie nie fair jest zaprojektowany.
Wtedy nie myślano nawet o poziomach trudności dopasowanych.
Tak. Plus jeszcze tam
jest jeden poziom.
Jedna rzecz była zmieniona. Można było chyba blokować sobie celownik na przeciwniku, tak jak teraz we współczesnym grach jest już to wprowadzane jakby z
oznaczyć
automatu.
Cel i trzymać się, bombardując go, zarzucając dynamitem, czy też
atakując
bumerangami.
I ta gra też była bardzo krótka.
Tak, była bardzo krótka. Co więcej...
Krótka to znaczy ile?
4 godziny.
4-5.
No nawet myślę, że troszeczkę mniej. W ogóle jeżeli chodzi o speedrunning, czyli jakby próbowanie przejść gry jak najszybciej tylko się da, używając jak najwięcej sztuczek, to tak naprawdę sama gra może trwać i 5 minut. Ponieważ wejście do ostatniego bossa jest ukryte za taką jedną ścianką, którą jak zna się odpowiednie miejsca, można po prostu przeskoczyć. Także po przejściu pierwszego poziomu tak naprawdę możemy już przejść od razu do ostatniego, więc...
To jest też urok platformówek, że nie musimy zbierać jakiegoś doświadczenia, rozwijać postaci w określone kierunki, na przykład ulepszać te ataki bumerangowe, czy tam podwyższać sobie pasek zdrowia. Najczęściej to po prostu tym kangurkiem, którego mamy na początku, jesteśmy w stanie już zakończyć rozgrywkę.
No to jest to oldschoolowa platformówka tak naprawdę, bo teraz wszędzie na siłę wciska się ten rozwój postaci, zawsze trzeba mieć jakieś power-upy, zawsze trzeba nie wiem, mieć lepszy skok, szybsze bieganie, a Kao po prostu ma ataki, skoki, turlanie i rzucanie dynamitem i czy bumerangami i to jest w zasadzie, to wystarczy.
Gadam, tak, latam, jeżeli... pełen serwis.
Tak, to gracz się rozwija podczas rozgrywki, a nie sama postać, nie same statystyki, także po prostu każdy poziom nas czegoś uczy i dzięki temu potem możemy przejść dalej. To było całkiem piękne w tych starych gierkach.
Jesteśmy miarzem. Jak to się stało, że kangurek z Kao znalazł się centrum twojego zainteresowania?
To jest taka dosyć średnio ciekawa historia, tak mi się wydaje. Generalnie wynikało to z nudy na zajęciach po prostu na studiach.
Jakie to studia?
Ja studiowałem filologię angielską w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i no, że na większości zajęć korzystaliśmy z laptopów, a ja szczególnie uważnym uczniem nigdy nie byłem. To któregoś dnia stwierdziłem, że odświeżę sobie właśnie tak tą starą platformówkę i zacząłem po prostu na zajęciach grać w pierwszą część. No i tam znajomi szybko zauważyli, że właściwie w ogóle nie uważam, tylko przez parę dni cały czas grałem tylko w tego Kangurka. I zaczął się taki trend, że wszyscy na mnie mówili, że jestem największym fanem Kangurka Kao i że może powinienem jakiś fanpage jego założyć albo fanklub. No i właściwie to dokładnie to się stało.
A skąd pozyskujesz te wszystkie modele, które wykorzystujesz, przerabiasz? No, też często zauważam, że twój Kao ma nieregularne proporcje, na przykład ma taki długi nos.
Tak.
Znaczy stylu kaczego dzioba.
Same modele są czy to wrzucone przez kogoś, po prostu wyciągnięte z gry do internetu, czy to są same zdjęcia z gry po prostu, które potem wycinam i jakoś tam się staram to łączyć w całość. Generalnie to, dlaczego Kao jest taki pogięty, to wiadomo, żeby było trochę śmiesznie, ale no to ja go przerabiam po prostu w odpowiednich programach, gdzieś tam go wyciągnę, rozciągnę, skrócę, tak żeby nie wyglądał aż tak bajkowo, jak to było w grach, tylko po prostu, żeby nadać też temu trochę swój własny styl.
Właśnie jako autor memów, może będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego obecnie panujący w sieci humor jest tak abstrakcyjny?
Myślę, że humor w internecie po prostu rozwija się dużo szybciej niż było to, zanim internet był tak ogólnodostępny. Tym bardziej, że żyjemy dzisiaj w czasach, które jakby nadrzędną formą, nie wiem, tak górnolotnie może powiem sztuką, są remiksy. To znaczy, że najlepsze rzeczy powstają wtedy, kiedy ktoś coś zobaczy i to zmieni na swoje, tak jakby, bo wszystko już tak naprawdę zostało zrobione, więc nam teraz pozostaje po prostu jakoś mieszać i zmieniać to, co już powstało. Dlatego im dalej w to idziemy, tym bardziej ten humor się zniekształca i tak naprawdę zatracamy cały sens, co było w tym śmieszne, i pozostaje sam twór. Także wydaje mi się, że to o to tutaj po prostu chodzi. Tak duża ilość osób tworzy tak dużo różnych obrazków, czy muzyki, czy czegokolwiek, że rozwija się to dużo szybciej niż wcześniej.
Taka entropia internetowego humoru, procesy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować.
Też zauważyłeś jakieś zmiany w ostatnich latach właśnie w sposobie przedstawiania humoru, żartów właśnie kulturze internetowej?
Są jakieś takie nowe gałęzi?
Tak, znaczy generalnie w ogóle no te pierwsze memy, powiedzmy, które powstawały, jeszcze te w sumie już lata temu, to były takie dosyć bardzo proste w swojej strukturze. W sensie był po prostu na górze było jakieś takie pytanie albo jakieś stwierdzenie i na dole była puenta po prostu i do tego jakaś postać, bo kiedyś w memach kurwały postacie. Był jakiś biegacz, który był niesamowicie fotogeniczny na przykład i to był taki mem, który polegał na tym, że o temu człowiekowi wszystko wychodzi, tak? Był jakiś właśnie chłopak, który niekorzystnie wyszedł na zdjęciu, więc był okrzyknięty tam nieszczęśliwcem, więc w jego memach chodziło o to, że ktoś ma pecha po prostu. Mhm. No teraz jest to na pewno dużo bardziej skomplikowane. Myślę, że dużo memów jest teraz politycznych chociażby. Tak szybko jak powstają nowe nagłówki, tak powstaje po prostu do tego 100 różnych memów na 100 różnych stronach. Także wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach memy bardziej odzwierciedlają naszą rzeczywistość w danym momencie i dużo szybciej przestają być adekwatne po prostu do tego, co się dzieje.
Tutaj cały czas mówisz o tym recyklingu, bo historia kołem się toczy i teraz coraz bardziej przerabiane są te postacie z tych wczesnych memów, tak? Tylko one są już przerabiane na tą modłę współczesną, czyli im bardziej jest to abstrakcyjne, tym lepiej.
Tak, to prawda. I teraz właściwie, żeby zrozumieć memy, które dzisiejsza młodzież, powiedzmy, gdzieś tam sobie postuje, to naprawdę czasem wymaga lat wiedzy i tego, jak ten internet tak naprawdę się zmieniał. Ja to wiem na przykład, jak chciałbym wysłać mojej mamie jakiegoś mema, czy to, którego zrobiłem, czy który mnie rozbawił po prostu, to żeby ona zrozumiała, dlaczego to jest śmieszne, musiałbym jej wytłumaczyć ostatnie 2 lata nurtów wszystkich memów i dlaczego akurat to jest w akurat takim stylu śmieszne.
A tłumaczenie humoru często nie wychodzi po prostu.
No, niestety.
Teraz przejdźmy jeszcze do najnowszego Kao, czyli produkcji przygotowywanej przez Tate Entertainment.
Zapowiedziane jeszcze na ten rok, czyli mamy jeszcze niecałe 4 miesiące na to, żeby zagrać nowego Kao. Prawdopodobnie będzie tylko na PC-ty, nie został zapowiedziany jeszcze na platformy, ale może na PlayStation 5, na Xboxa być może się pojawi. Miejmy nadzieję, że na wcześniejsze też. Obstawiam, że na Switcha na pewno się pojawi. Jak ty się zapatrujesz na to? Bo już niektóre gameplaye się pojawiły, konceptarty się pojawiły. Uh-huh. Wygląda to pięknie, naprawdę. Ciekawe, czy będzie ray tracing w ogóle.
No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, bo wtedy może być problem trochę z moim komputerem, żeby to uciągnąć, a no chciałbym być jednym z pierwszych, który jednak w to zagra. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że to, co na razie zostało nam zaprezentowane, to wygląda naprawdę ślicznie, naprawdę pięknie. Dużo osób się burzy, bo no, ten oryginalny, taki właśnie śmieszny, kreskówkowy koncept tego, jak Kao powinien wyglądać, został zmieniony na może taki bardziej filmy 3D. To wygląda trochę jak filmy Pixara, może no, coś takiego.
Właśnie taką disneyowską modłę nieco.
Tak, tak, tak. Dużo osób się burzy trochę, że on nie wygląda dokładnie tak jak kiedyś.
On mi przypomina bohatera ze Zwierzogrodu. O, to tak chyba najprecyzyjniej bym to...
Bardzo dobre porównanie, tak. Ale ja ogólnie jestem zadowolony, bo tam z tego, co mi się udało wyczytać, z tych strzępek informacji, które na razie mamy dostępne, to raczej jest po prostu zupełne przebudowanie historii. To chyba nie będzie żadna kontynuacja, z tego co rozumiem, tylko właśnie opowiedzenie tej historii zupełnie na nowo.
Tutaj też logo sugeruje jakieś takie trochę azjatyckie klimaty, bo mamy tutaj lampion chiński i takie chmurki jak z Dragon Balla.
No, sam Kao ma takie ciemne spodenki i jest przepasany takim grubym sznurem, jakby był bokserem karateką.
No, ja myślę, że zwiedzimy dużo różnych krain na pewno. Ale czy gra się pojawi w tym roku? Ja zaczynam mieć powoli jakieś wątpliwości. Też za każdym razem, jak zostanie wrzucony jakiś koncept art, czy jakaś tapeta, czy jakakolwiek informacja tak naprawdę, to komentarze są zalewane właśnie pytaniami, kiedy ta gra w końcu wyjdzie, kiedy powiecie nam datę premiery i tak dalej. Także no, jest nie lada wyzwanie tutaj, żeby się udało w ogóle spotkać z tymi wymaganiami, które wierni fani mogą mieć.
Tak, bo tutaj wymagania są naprawdę ogromne, oczekiwania są ogromne i myślę, że oni mogą bać się powtórzenia tego, co się stało z inną polską grą pod koniec zeszłego roku.
To nie jest tak wielka produkcja.
Nie, ale gdzieś tam, wiesz, no, z tyłu głowy deweloperów pojawia się ten... że można zobaczyć, co się dzieje, kiedy jakby ten...
Cyber scare.
Tak, te oczekiwania przerastają wszystko.
Cyber strach. Pożyjemy, zobaczymy. Będziemy obserwować bacznie rozwój.
Tak, jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Też nawet pewnego wieczoru udało mi się przypadkowo wpaść na tam grupę zajmującą się, powiedzmy, produkcją. Także chwilę pogadaliśmy, gdzieś tam piątki zbiliśmy. Także no, ja im bardzo serdecznie kibicuję i mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej.
Polskie studio Tate Multimedia jest odpowiedzialne za nową wersję Kangur Kakao. Kibicujemy im gorąco, z całego serca i dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Przemysław Barczak, prowadzący Kangurek Kao Pay. Dzięki.
Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.
Dzięki.